Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Gorzów. Witam także moich Państwa gości, poseł Jarosław Porwich, Koła Poselskie Wolni i Solidarni.
Bardzo serdecznie witam.
Mirosław Marcinkiewicz, reprezentuje Platformę Obywatelską.
Dzień dobry w ten piękny poranek, zimny.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
I Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Trzej ostatni panowie w kolejności to nowo wybrani radni wojewódzcy. Pozwolicie panowie, że na początek programu powrócimy do obchodów Święta Niepodległości, które w minioną niedzielę obchodziliśmy. Jak wypadły w panów ocenie, marsz był jedną wielką manifestacją patriotyzmu polskiego czy marszem hańby, jak uważa lider Platformy Grzegorz Schetyna. Marek Surmacz, początek, Prawo i Sprawiedliwość.
No, hańbiące są twierdzenia nieprawdziwe na temat Marszu Niepodległości. To była piękna manifestacja patriotyczna z wyszukiwanymi na siłę przez rodzimych pohańbionych i tych, którzy na ich zlecenie działali z zagranicy, żeby znaleźć cokolwiek o faszyzmie, o tak definiowanym negatywnie nacjonalizmie. Nic nie znaleźli. W tej chwili na potęgę te korespondencje i artykuły szkalujące Polskę za to, co się wydarzyło właśnie 11 listopada, znikają ze stron internetowych. Na kontach utworzonych też na Twitterze czy Facebooku znikają te artykuły. To dowodzi tego, że nie tego kłamstwa o szkalującego Polskę utrzymać się nie udało. Piękna, patriotyczna manifestacja polskości i przywiązania do tradycji niepodległości.
Zapytałem, bo w sieci krążą filmiki, między innymi ten opublikowany przez Gazetę Wyborczą, że nie było bezpiecznie, było wrogo, wrogo do innej religii, do uchodźców i do jednej ze stacji telewizyjnych.
No ja znam inne filmy, relacje prawdziwe. Były też, ja mam wrażenie, że niektóre relacje były przygotowane na podstawie materiałów z lat poprzednich, gdzieś wyszukane. Znamienne było jedno ze zdjęć, które pokazywała Gazeta Wyborcza. Pokazywała skupisko bodajże chyba 6-7 flag ze znakiem ONR, a na tym tle miliony, można powiedzieć, powiewających biało-czerwonych.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma, proszę.
Znaczy, zapytał pan w ogóle generalnie o obchody, więc obchody miały takie dwa wymiary. Uroczystości odbywające się lokalnie często były bardzo, wręcz przepiękne. Wielu ludzi z tego skorzystało, wszyscy się cieszyliśmy, że Polska 100 lat jest już niepodległa. Obchody centralne to w ogóle jakby osobny temat jeszcze. Mi tu bardzo wiele zabrakło jakichś elementów ogólnopolskich, takich, które byśmy zapamiętali na całe lata i później wnukom opowiadali, w jaki sposób świętowaliśmy stulecie. Co do marszu, no tu przed chwilą słyszeliśmy typową opowieść, którą prezentuje PiS, kiedy na białe mówi się czarne i odwrotnie. Ten marsz, spotkałem wielu ludzi, którzy tam byli. I oni mówią, słuchaj, było fajnie, szliśmy sobie, jesteśmy zadowoleni. Ale gdy zobaczyli też te zdjęcia i te incydenty, to za mało powiedziane, które w czasie tego marszu się działy, no to wtedy mówią faktycznie, wiesz, no my tego nie widzieliśmy, bo ten marsz był duży. Spalenie flagi Unii Europejskiej, okrzyki o wyjściu z niej, okrzyki typowo rasistowskie, no nie przystoją do takiego święta jak stulecie niepodległości. Więc ten marsz miał dwa oblicza i to oblicze uśmiechniętych ludzi, którzy trzymają w ręku biało-czerwoną, są budujące. Z kolei te, które widzieliśmy również, zachowania okropne, które nie powinny mieć miejsce, również odbywały się i nie udawajmy, że tego nie było.
Tak sobie myślę, że Polacy mogą czuć się zdezorientowani taką różnorodnością opinii o marszu, w przekazach zresztą.
Bo ten marsz taki był, panie redaktorze, po prostu. On po prostu taki był.
Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Tak, on mógł dezorientować obywateli, ale odpowiadając na pytanie, jakie były te obchody, oczywiście lokalnie były piękne, wspaniałe i sympatyczne, także i w Gorzowie to były fajne obchody, a centralne to budziły olbrzymie kontrowersje i tutaj zresztą moi przedmówcy różnią się diametralnie w tej ocenie. Przede wszystkim nie był to jeden marsz, były to dwa marsze. Był to jeden marsz mały, powiedziałbym tak, gdzie obstawiona grupa VIP-ów, członków rządu pisowskiego, obstawiona przez policję, żandarmerię i tak dalej, oddzielona chyba kilkusetmetrową odległością od tego właściwego marszu, szybko przemarszerowała i wsiada w samochody i słowo uciekła i chyba tutaj na miejscu, prawda? Ten właściwy marsz rzeczywiście był czymś w pewnej części zawstydzającym i tutaj Grzegorz Kucyna, mówiąc o tym, że to marsz hańby, ma dużo racji. Na pewno to słowo odnosi się wyłącznie do tych elementów faszystowskich, do tych gości zagranicznych, którzy nie kryli swoich sympatii faszystowskich. Mówię tutaj o delegacji partii włoskiej. Flagi ONR-u, flagi tej włoskiej partii faszystowskiej, okrzyki, prawda, spalenie flagi, to wszystko
ale
było
haniebne. Ale te zdjęcia były z Włoch w waszej relacjach.
Panie Marku, proszę pozwolić. Także to było haniebne. Chociaż z drugiej strony liczny udział zwykłych, przyzwoitych obywateli, którzy przyjechali na ten marsz, którzy przyszli na ten marsz, będąc mieszkańcami Warszawy, przekonuje mnie co do jednego, że wśród obywateli, wśród mieszkańców, wśród wyborców jest olbrzymie oczekiwanie na jedność, na solidarność, na to, byśmy się pojednali. A czy to jest możliwe? Boję się, że to nie jest możliwe przy obecnym stylu sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ale to przekonuje o tym, że następne wybory wygra partia, która przekona wyborców, że jest gotowa do dialogu społecznego, jest gotowa do pojednania. Nie przekonuje mnie to, co robi PiS. Wręcz przeciwnie, wszystko to, co robi, to dzieli naród, dzieli społeczeństwo. I takim samym był marsz, bo jak można iść, czy też proponować wspólny marsz faszystom i od ich zgody uzależniać swoje uczestnictwo, a przecież takie negocjacje pomiędzy rządem a nacjonalistami faszystami
miały miejsce.
Ale kogo
pan nazywa faszystami w Polsce?
Już mówię. Choćby tych, którzy szli z flagami ONR-u, tych, którzy
szli... Ale to jest legalna organizacja w Polsce, zarejestrowana przez sąd, legalnie działająca.
I dawno powinna być zdelegalizowana.
Ja no ale to w pańskim porządku prawnym prawdopodobnie i totalitarnym...
Ja przypomnę, nawet w sanacyjnej Polsce ONR był zdelegalizowany właśnie za kontrowersyjność delikatnie mówiąc swoich poglądów i swoich działań.
100 lat temu.
Nie, w roku 32, czyli nie, to nie 100 lat temu.
Tak jest.
I stąd oczywiście te różne poglądy są jak najbardziej uzasadnione. I to, co powiedział Grzegorz Schetyna, też jest uzasadnione. I szkoda, że tak się stało, ale nadzieję budzi to, że ludzie przyszli na ten marsz. I oni nie przyszli po to, żeby oglądać te ekscesy, bo oni mieli nadzieję, że tych ekscesów nie będzie, ale one jednak były. Oczywiście można powiedzieć, że na taką masę uczestników te ekscesy były incydentami, ale one jednak były. Od incydentu zaczyna się faszyzm. Pamiętajmy o tym. Trzeba zwalczać je w każdej sytuacji. A już przerażające było to, co się działo we Wrocławiu. Przerażające było to, że policja, mimo że marsz rozwiązano na skutek ekscesów faszystowskich, na skutek przemówień rasistowskich, że mimo przerwania oficjalnie marszu policja nie zainterweniowała. I to wszystko jest bardzo niepokojące i wniosek z tych marszy jest następujący. Ludzie chcą świętować, ludzie chcą obchodzić uroczystości, które nas łączą. Natomiast władza obecna dzieli za wszelką cenę wszystkich nas.
Celowo,
sposób sprawowania władzy. Celowo, moim zdaniem celowo.
Celowo
oczywiście.
Na koniec zostawiłem wypowiedź posła Jarosława Porwicha, który w marszu warszawskim niepodległości, tym głównym, ogólnopolskim, maszerował. Pytanie moje jest proste. To pierwsze, które oczywiście pierwotnie zadałem i to drugie. Czy czuł się pan bezpiecznie?
No więc tak, rozpocznę od tego, że no to, co powiedział i pan mecenas Wierchowicz i Mirek Marcinkiewicz, no to jest jedno wielkie bajdurzenie, jest to jeden wielki stek kłamstw, nieprawd, pomówień. Mowa o jakichś incydentach, o jakichś hańbiących zachowaniach uczestników tego marszu,
no
to
po prostu flagi,
to jest panie mecenasie, no proszę wybaczyć, jeden malutki incydent.
Ale jaki?
Palenie flagi, ktoś spalił flagę Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej, niepaństwowej, także to nie jest nawet wykroczenie, to nie jest żadne przestępstwo. Jedna osoba spaliła tą flagę. No dobrze, umówmy się, tak? W marszu brało udział 250 tysięcy osób,
szukana,
ćwierć miliona ludzi. No. Natomiast mowa o faszystach. Wiecie co, wy macie po prostu, wy, ludzie z Platformy, z Nowoczesnej, wy macie jakąś obsesję wręcz. Wy twierdzicie, zresztą wasi liderzy również, że te osoby, które nie reprezentują albo nie są ze środowisk zbliżonych do Platformy Nowoczesnej, PSL-u czy innych tam kodów, nie kodów, no to są faszystami, rasistami, antysemitami i tak dalej.
Nie chodzi o przynależność
polityczną. Panie Mirosławie, nie przeszkadzałem, tak? To jest jedna wielka bzdura. 250, ja powiem tylko tak, bo rozpocznę jeszcze o tym, co miało miejsce dzień wcześniej. Ja oczywiście byłem w Warszawie obecny i z moją żoną, synową, wnukiem dwuletnim Antonim, synami, którzy już kolejny raz brali udział w marszu, podobnie jak ja zresztą. Braliśmy udział w koncercie dla Niepodległej, który odbył się na Narodowym. No też piękne utwory, patriotyczne utwory, które jak gdyby prowadziły nas od 1918 po dzisiejszy dzień. Wspaniali wykonawcy, wspaniała reżyseria i generalnie takie przesłanie mówiące o tym, zostawmy z boku tą nienawiść, idźmy razem, będziemy silniejsi. I nawet taki obrazek, gdzie dwie dłonie są splecione, też biało-czerwoną wstęgą. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Także wielki szacun i przesłanie, które wy powinniście sobie wziąć bardzo mocno do serca. Natomiast co się tyczy marszu. Ćwierć miliona ludzi. Wy nazywacie ich faszystami. Tam żadnych elementów faszystowskich
nikt
nie było.
Nikt tego nie powiedział, żadnych, panie pośle.
No pan powiedział właśnie o tych faszystach.
Tak, z tymi flagami.
Wasz lider Tusk mówi o bolszewikach. Wy naprawdę macie jakiś ze sobą problem. Wy powinniście, ja wiem, że wy jesteście bardzo mocno wpatrzeni w Brukselę, w Berlin i tak dalej, ale starajcie się budować chociażby tą jedność narodową. 250 tysięcy Polaków wyszło na ulicę z biało-czerwonymi. Las flag. Była spokojna atmosfera, rodziny z dziećmi, mnóstwo młodych ludzi, nie tylko z Warszawy, ale tych, którzy przyjechali z całej Polski po to, żeby manifestować swoją miłość do ojczyzny. A wy cały czas, jak gdyby to kontestujecie, staracie się zohydzić wszystkim to, co organizują Polacy, oddolnie bardzo często. Tutaj rzeczywiście, no też to trzeba, to zasługuje na uwagę, że bardzo dobrą decyzję podjął pan marszałek, pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezydent, którzy niejako z tego marszu zrobili uroczystość państwową. Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej służby trzymały nadzór nad tym marszem i już zapowiadali, że byle jaki eksces i oni zawieszą, zablokują ten marsz. Co by się stało, gdyby nawet nie 250 tysięcy osób, tylko 150 tysięcy osób, gdyby usłyszało z megafonów, że ten marsz jest zawieszony, prosimy o rozejście się. Co by się stało, gdyby 150 tysięcy ludzi usłyszało, także to jest skrajnie nieodpowiedzialna decyzja i działanie pani Gronkiewicz-Waltz, waszej pani prezydent, co by się działo, gdyby tym osobom zabroniono manifestowanie miłości do ojczyzny, wolnej ojczyzny, w której żyjemy. Oczywiście ta wolność jest troszeczkę ułomna, ale wy naprawdę postępujecie w sposób nieodpowiedzialny. Ja powiem tak, wszystko odbyło się we wspaniałej atmosferze, w podniosłej atmosferze i co byście nie mówili, czy wy, czy wasze TVN-y, Onety, czy jakieś inne gazety wyborcze, to tak właśnie było, jak ja mówię i ja brałem udział w marszu w przeciwieństwie do was.
Panie pośle, proszę się teraz dać odnieść pozostałym rozmówcom. Jeszcze raz wracamy teraz do Platformy. Mirosław Marcinkiewicz.
Czy jedno słowo. Jarku, powiedziałeś właśnie kluczową rzecz przed chwilą. My, wy. To nie my dzielimy ten naród, tylko no kto... z swoich ust posła RP to pada. My, wy. My, wy. My zgłosiliśmy tylko, tutaj na pytanie pana redaktora, no pewne uwagi z tym właśnie. Nie byliśmy w marszu, obserwowaliśmy go w przekazie telewizyjnym, i w postaci różnych filmów nakręconych też przez uczestników tam na miejscu. I pozwól, że możemy zgłaszać takie uwagi i pozwól, że nie będzie mi się podobało palenie flagi Unii Europejskiej w czasie marszu na stulecie niepodległości Polski.
Jedno
bo
zdanie
ta
tylko.
Flaga jedno jest zdanie. Również naszą flagą.
Flagą. Nie jest moją flagą.
Jedno zdanie tylko, jeżeli Mirek pozwolisz. Jedno zdanie.
Pozwolę.
Ja powiem
pozwolę.
W tak kochanej przez was Francji podczas Dnia Bastylii spalono 850 samochodów. Podczas różnego rodzaju marszów i uroczystości, które odbywają się w Niemczech, w waszych ukochanych Niemczech, dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, do pobić, do burt, do palenia również flagi Unii Europejskiej i o tym się nie mówi w przekazach medialnych.
Jedno
i powiem tak,
nie
jest tylko,
jedno
to, ale podwójnie złożone, no panie mecenasie. I powiem tak, mi jest bardzo smutno, że wy macie takie podejście do Polaków, bo wy przedkładacie interes partyjny nad interes Rzeczpospolitej.
Właśnie tą drugą rzecz chciałem powiedzieć. To nie ma nic, partyjność nie ma z tym nic wspólnego. No tylko nie. Mają z tym wspólnego po prostu poglądy. mnie nie podobają się hajlowania, nie podobają się rasistowskie teksty, które są wyraźnie w czasie
nie,
tych...
O czym ty
ale,
mówisz?
No, przepraszam, pozwól mi dokończyć. Pozwól, że mam swoje zdanie, które wynika z tego, co widziałem w przekazie, który był pokazywany.
Wynika z twojej wyobraźni.
Ty możesz to akceptować, okej. Okay? Ja tego akceptować nie będę.
I teraz kolejno Marek Surmacz, a potem...
Gdyby tu chodziło tylko o interesy partyjne, to ja bym się takie bardzo niepokoił, bo spór w demokracji jest naturalny, ale tu chodzi o inne interesy zewnętrzne, nie polskie, nie narodowe w każdym razie. I to jest niebezpieczne. Dlatego, że to jest odpowiadanie na narrację wyciskającą z Polski wszystko, co negatywne dla naszego kraju, po to, żeby bronić własnych interesów. Ja z kolei tamte państwa, które tak działają, oczywiście rozumiem, bo one robią to we własnym interesie, ale że mają swoich popleczników w naszym kraju, to tego znieść nie mogę i będę tępił na każdym kroku. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie tych faszystów i faszystowskich gestów, jak sami sobie nie wypreparują, czyli nie wyreżyserują, nie opłacą spektaklu w lesie, nie sfilmują, a potem 1500 razy go nie pokażą, to go nie znajdą. I to jest właśnie, ci panowie są ofiarami propagandy właśnie, samej własnej ofiarami propagandy.
I teraz Jerzy Wierchowicz.
Teraz ofiara własnej propagandy. Parę zdań pozwolicie państwo. Nie rozumiem w ogóle tego, co pan radny Somarz powiedział przed chwilą. Prawda? Mówienie o tym, że ta impreza faszystowska, prawda, sprzed roku była wyreżyserowana i opłacona przez TVN, jest kompletną bzdurą. Jest to wersja osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa, do tej pory niestety nieukaranej.
A zdjęcie dziennikarza TVN-u hajlującego, panie mecenasie?
Odnosząc się do wypowiedzi pana posła...
Tego nie pokazywali w tamtej telewizji.
W części muszę się z nim zgodzić, co nie przechodzi mi łatwo, ale w tej części, kiedy on mówi, że my, demokraci, mamy obsesję. Mamy obsesję na punkcie demokracji, na punkcie konstytucji. Będziemy bronić tej demokracji i tej konstytucji tak długo, jak to się da i mam nadzieję, że ją obronimy. Jestem przekonany, że obronimy te olbrzymie dwie wartości. Wracając do oceny marszu, nie można zaprzeczać faktom, szanowni panowie, szanowni państwo. No fakty są takie, jakie są. No były ekscesy faszystowskie, były flagi faszystowskie, były okrzyki faszystowskie.
Gdzie
były? Ale proszę powiedzieć.
W TVN nie były. No.
Wszyscy słyszeliśmy, jak były okrzyki raz sierpem, raz motem czerwoną.
A co to faszystowskiego w tym jest?
No oczywiście, że jest
to... A co to jest faszystowskiego?
Jest to nacjonalistyczne.
No, tępić komunę to jest...
Ale panie Marku, pan, no ale pan pozwoli. Ale
znaczy, pamięta pan lata 80.
Ja walczyłem z komunę, ale nie tępiłem.
To właśnie jeszcze przez długie lata.
Ale żyjemy w demokracji. Żyjemy w demokracji. Należy się każdemu z nas szacunek, prawda? A ci ludzie okazują brak jakiegokolwiek
szacunku. Ale czuje pan się czerwoną hołotą?
Jeszcze solidaryzuję się z tymi, których się w ten sposób obraża. Powiem panu tak.
Ja się nie solidaryzuję z nimi.
I dlatego też mówienie o tym, że ten marsz był idealny, jest oczywiście jakimś tam bełkotem. Proszę wybaczyć to nieładne słowo, ale też nie zrozumiałem pana posła, czy w końcu pani Gronkiewicz-Waltz zrobiła dobrze, czy zrobiła źle. Bo jeżeli zakazała tego marszu, no to nie wiem, czy...
Rząd, przejmując decyzję, obronił marsz przed prowokacją pani Gronkiewicz-Waltz.
Czyli ta decyzja o zakazie marszu była prowokacją. Też niezła konkluzja. Ale proszę zważyć, że co ja zarzucam temu marszowi, co ja zarzucam rządowi, co ja zarzucam stronie pisowskiej. Otóż ona dzieli rzeczywiście. Przecież pamiętamy wszystkich komunistów i złodziei. Pamiętamy wszystkie te mordy zdradzieckie. Dzisiaj nawoływanie przez was do jedności narodowej, do solidarności narodowej, do tego byśmy wszyscy razem poszli i patrzyli w świetlaną przyszłość. No oczywiście jest tak niewiarygodne, że trudno zareagować inaczej niż my reagujemy. My w to nie wierzymy. Jedyną szansą dla polskiej demokracji jest odsunięcie was jak najszybciej od władzy. Mam nadzieję, że to się stanie. Już w wyborach europejskich będzie pierwszy znak tego, że ludzie nie akceptują tego sposobu sprawowania władzy. Ten marsz oczywiście przy olbrzymim udziale mieszkańców Warszawy i mieszkańców Polski, którzy przyjechali, był czymś pocieszającym, dlatego że ludzie tak gremialnie się stawili. I nikt z nas, ani pan radny Marcinkiewicz, ani ja nie nazwaliśmy tych ludzi faszystami. To jest olbrzymie nadużycie, panie pośle, co pan mówi. I ja uważam, że to jest dowodem na to, że ci ludzie chcą. Ludzie chcą spokoju, ludzie chcą powagi władzy. Prawda? Ludzie chcą rzeczywiście świętować uroczystości w sposób godny. Wy to uniemożliwiacie. Wy hańbicie czasami właśnie te sytuacje, paktując z faszystami, z nacjonalistami sposób obchodzenia uroczystości stulecia niepodległości. To jest przerażające. Z kim wy rozmawiacie? Po co wy legitymizujecie takie ONR i jeszcze pan broni, że nie należy ich delegalizować, bo to jest zasłużona, zarejestrowana, legalnie działająca.
Ale ja nie mówię, że nie delegalizować, tylko znajdźcie powody. Jest pan prawnikiem. ale pamięta... pan znajdzie powody do legalizacji.
Pamiętacie to, co mówił Międlar, czy to, co mówił Rybak na rynku wrocławskim? To są słowa tak haniebne, że one nie powinny paść w XXI wieku w państwie demokratycznym, jakim ciągle w jakiś tam sposób jesteśmy. I to jest przerażające, że władza to toleruje, a nawet władza to, powiedziałbym, pochwala w jakiś sposób. Przecież proszę zważyć, że przykładowo, ci ludzie z ONR-u, którzy wieszali rok temu, bodaj czy nawet więcej, portrety europosłów z Platformy, do tej pory nie zostali ukarani. W ogóle nie ma śladu, żeby było to, toczyło się postępowanie. Międlar, który był oskarżony o szerzenie poglądów rasistowskich i ksenofobicznych, został o to oskarżony. Na skutek polecenia prokuratora generalnego został postęp za umorzony, gdyż nakazano cofnąć akt oskarżenia. I to są elementy, które mnie niepokoją. I pozwalają na stwierdzenie, że obecna władza toleruje, wręcz hołubi niebezpieczne środowiska ultraprawicowe, co może doprowadzić do nieszczęścia.
I powracamy do
Państwa. Ja tylko, dokładnie, jedną rzecz. Panie mecenasie, powiem w ten sposób. To od wielu, wielu lat ta manifestacja była największą w Europie, najbardziej pokojowym zgromadzeniem w Europie.
Zorganizowane wspólnie z nacjonalistami. Dziękuję za taką manifestację.
Po drugie, panie mecenasie, żeby pan mógł jeszcze troszeczkę po mnie pojeździć, to powiem panu w ten sposób, że już po raz chyba czwarty czy piąty brałem udział w marszu, których uczestników wy nazywaliście faszystami, rasistami, antysemitami. W tym marszu brali udział, ja byłem sam świadkiem, i Żydzi, i Murzyni z opaskami biało-czerwonymi, i Azjaci. I powiem panu tak, nazywacie nas faszystami, rasistami, antysemitami, co jest bzdurą. Mój dziadek został zamordowany przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu. Powiem tak, to jest, mówiąc delikatnie, nieuprawnione, żeby nie powiedzieć, że to jest chamstwo, które bardzo często płynie z ust waszych liderów. Niedługo dojdzie do tego, że ci, którzy nie są z wami, nie podpisują się pod tym, co wy mówicie, to wy zaczniecie ich nazywać, nie wiem, Żydami albo kosmitami, ale proszę mi powiedzieć, czy ja wyglądam na Żyda albo Murzyna, albo czy ja wyglądam na ufologa?
Żyd musi wyglądać.
Ale Żyd przecież nie jest obraźliwe określenie.
Ale wiem, ale proszę mi powiedzieć, czy ja wyglądam na Murzyna albo na ufologa? No chyba nie, a już niedługo taka narracja w waszych ustach się pojawi. To jest smutne. Obniżcie troszeczkę emocje i naprawdę zdajcie sobie sprawę z tego, że ludzie, że Polacy naprawdę kochają swoją ojczyznę i chcieliby spokojnie funkcjonować, a wy tylko olewacie oliwy do ognia i postępujecie w sposób skrajnie nieodpowiedzialny.
Otóż oświadczam, że nigdy nie jeździłem po pośle Porwichu i nie będę jeździł.
To na marginesie. Co potwierdzam, bo siedzą na antypodach stołu.
Panowie, zbyt mało czasu
nie mam takiej możliwości.
Zbyt mało czasu nam pozostało w pierwszej części naszego spotkania, żeby zapoczątkować nowy temat, więc tak króciutko, bo właśnie dotarły do mnie nowe sondaże wyborcze, więc akurat 5 minut będzie na komentarz, a potem przerwa i powracamy. Gdyby w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość startowało jako Zjednoczona Prawica, otrzymałoby 34% poparcia. Następnie 24% poparłoby Platformę Obywatelską jako Koalicję Obywatelską i Nowoczesną. Na trzecim miejscu Ruch Kukiz, 9% poparcia. W następnej kolejności SLD 7, PSL 5. I to tyle, jeśli chodzi o Sejm.
A Wolni Solidarni ile mają, panie redaktorze?
No, nie ujęto.
A kot? Kot?
Kantar.
Pana mecenasowi Chomicza, kot?
To są... Panowie, krótko, bo 4 minuty nam pozostały do wiadomości.
Obywatel RP.
Poproszę o komentarz, Jerzy Wierchowicz.
Co, pani jedynkę?
Powiem tak, no sondaż jak sondaż, no pewnie odzwierciedla rzeczywiste poglądy Polaków dzisiaj. Niepokoi mnie wysokie poparcie PiS-u, zupełnie niezasłużone. Mam nadzieję, że to jest krótkotrwała tendencja. 24% dla Platformy Obywatelskiej.
Koalicji Obywatelskiej.
Dla koalicji, oczywiście nie należy zapominać o bardzo dobrej partii, jaką jest Nowoczesna, wzmacniająca tą koalicję. 24%,
na Podkarpaciu właśnie się wzmocniła.
No tam jest jakiś kłopot, prawda, bliżej, nie znam tej sprawy. No w każdym razie są to pewnie takie, takie sondaże, bo ja akurat mam pewne zaufanie do sondaży, prawda, bo oczywiście to różnie bywa. Nie wierzę w sondaże Cebosu, to chyba nie jest sondaż Cebosu.
To jest Kantar Public przeprowadzony w dniach 9 i 15 listopada.
Solidne biuro sondażowe. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale proszę zważyć, że szanse na to, by pokonać Zjednoczoną Prawicę, nawet w świetle tych wyników są możliwe. I mam nadzieję, że tak się stanie w wyborach do Europarlamentu. Tym bardziej, że w wyborach do Europarlamentu biorą udział przede wszystkim miasta, które miasta są jedną wielką wygraną Koalicji Obywatelskiej, o czym się przekonaliśmy, szczególnie w drugiej turze ostatnich wyborów samorządowych. Jest to dosyć optymistyczny sondaż i mam nadzieję, że ten trend wzrostowy Koalicji Obywatelskiej będzie miał miejsce.
Teraz Marek Sawicki, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie przywiązywałem nigdy specjalnej wagi, poza tym, że jest to jakieś wskazanie ewentualnie nastrojów społecznych i będę obserwował dalej, jak te nastroje się będą kształtować, ale w swoim postępowaniu się nigdy nie kierowałem bieżącymi sondażami.
Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz.
No, dostrzegalny jest jednak pewien spadek sondażowy PiS-u, bo PiS osiągał dużo lepsze wyniki. To jest dla opozycji w jakiś sposób budujące ten wynik, który w tej chwili Koalicja Obywatelska osiąga. Może jeszcze wzrosnąć. Ja myślę, że właśnie z biegiem czasu te próby, że tak powiem, kupowania głosów Polaków różnego rodzaju programami socjalnymi, to już się kończy, no dosyć, to nastąpiło, okej. W tej chwili fakty przemawiają za tym, żeby się mocno zastanowić, czy PiS może Polskę reformować i prowadzić w dobrym kierunku. A te wszystkie sygnały, które obserwujemy, zmierzające do całkowitej marginalizacji Polski i wyjścia z Unii Europejskiej, myślę, że to przed nami właśnie, bardzo niepokojące, ale też wielu ludziom, myślę, że otworzy oczy.
I poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Pan redaktor przedstawił sondaże, tam 36, chyba 24, 9. Ja 34. Chyba przedwczoraj chyba zapoznałem się z sondażami, gdzie było 42, 21, 6. Nigdy nie przykładałem większych wagi do sondaży, choć na pewno rzeczą fajną jest zapoznawać się z nimi, z wynikami tych badań, szczególnie socjologicznych. Natomiast no, na co można zwrócić uwagę, na pewno na to, i to też widzę w Sejmie i widzę też po różnego rodzaju działaniach, które są podejmowane na tej płaszczyźnie politycznej, że no, Nowoczesna została już połknięta przez Platformę. Czy to Platformie wyjdzie na plus albo Nowoczesnej, tego nie wiem. Zobaczymy, jak tam się dogadają. Wiem, że już jest, pewne rozmowy są na finiszu. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby Polska szła w dobrym kierunku, że trzeba po prostu robić swoje i interesy partyjne zostawiać na boku wtedy, kiedy jest mowa o interesie państwa, o interesie Rzeczpospolitej. I może to górnolotnie brzmi, ale ja zawsze staram się jak gdyby tym kierować.
I zmieniamy tematykę. W przyszłym tygodniu...
Tematykę.
Akcentuję redaktor.
Oczywiście. Słuszna uwaga.
22
listopada. Zaplanowano pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa lubuskiego. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że dalej nie wiemy, jaki będzie układ koalicyjny. No pytań jest sporo. Wczoraj otrzymaliśmy dotarła do nas taka oto informacja, że Koalicja Obywatelska, PSL i Sojusz Lewicy Demokratycznej zawarły porozumienie dotyczące 9 sejmików wojewódzkich o porozumieniu i wyłonieniu wspólnych koalicji. Są one negocjowane regionalnie. Sfinalizowano już z tych 9 3, jeśli chodzi o umowę. Z drugiej strony dotarła do nas informacja od posła Jerzego Materny. Można to nazwać zaskakującym zwrotem w rozmowach dotyczących przyszłej koalicji sejmiku. Jak się okazuje, wśród rozważanych scenariuszy możliwy jest również ten dotyczący współpracy Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. No, zamieszanie jest sporo, wiemy, że nic nie wiemy. Pytanie jest moje następujące. Zerwanie dotychczasowego układu koalicyjnego w lubuskim sejmiku jest możliwe? Czy jest możliwa inna koalicja? Czy tak jak już zresztą słychać od dobrych kilkunastu dni głosy z Koalicji Obywatelskiej, słychać dość pewne stwierdzenia co do losów dotychczasowej koalicji, no ale PSL milczy, a PSL jest chyba tutaj kluczem. Zacznę od Marka Surmacza, Prawa i Sprawiedliwość. Proszę bardzo.
Ale Marek nie jest z PSL-u?
W czwartek.
Nie. Jeszcze nie.
Nie jestem kluczowym. Kluczem nie jestem. W czwartek o godzinie 11 rozpocznie się inauguracyjna tę kadencję, nową kadencję, sesja sejmiku województwa lubuskiego i pierwszą czynnością, którą przeprowadzimy, będzie wybór przewodniczącego sejmiku. I z pewnością decyzja w tej sprawie określi stan rzeczywisty. Do tego czasu wszystko jest możliwe.
I to wszystko w tym temacie.
Tak, dlatego że tyle sprzecznych sygnałów, tyle publikacji, tyle dywagacji, jakichś różnych... Jak jeżeli trwają negocjacje, to różne, każda ze stron próbuje wyrobić sobie najlepszą pozycję negocjacyjną i w związku z tym prawdopodobnie są gry takie trochę oficjalne i mniej oficjalne prowadzone właśnie w tej sprawie. Chociaż tu jest klarowna sytuacja. Albo jest utrzymana stara koalicja i pozostaje ten układ, jaki jest obecnie, albo jest nowy układ, nowe porozumienie i wtedy jest nowa władza również w Sejmiku Województwa.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Szanowni Państwo, zawsze po wyborach to jest właśnie taki ciekawy czas, kiedy dywagacje na temat tego, kto z kim i dlaczego i tak dalej, to się toczą i będą się toczyły, ale też zauważmy, że zaraz po uzyskaniu wyników wyborów szef tutaj regionalny, pan senator Sługocki powiedział rzecz taką oczywistą. Ilość głosów uzyskanych przez poszczególne ugrupowania wskazuje, że może być kontynuowana koalicja, która do tej pory była w naszym województwie. I tyle. I czekamy jakby na sfinalizowanie tego. Oczywiście, że takie rozmowy już bardzo szczegółowe właśnie dotyczące. Dodam jedno jeszcze może. Jeżeli chodzi o kwestie programowe i o kwestie ułożenia jakby tego, co chcemy robić, takie rozmowy były stosunkowo proste, bo się w tym poruszamy już nie od dziś. Z kolei jakby personalia, pewien układ, który musi funkcjonować przez 5 lat najbliższych, zawsze budzi pewne emocje. Na moją wiedzę powinniśmy to zamknąć w najbliższy poniedziałek, tak żeby właśnie na sesji pierwszej w czwartek zaproponować docelowy układ. Dodam jeszcze, bo to też tutaj różne się pojawiały sygnały, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, która wygrała wybory w naszym województwie na marszałka, jest pani Elżbieta Polak, dotychczasowy marszałek naszego województwa.
A na przewodniczącego sejmiku?
A to zostawmy jako pewnego rodzaju niespodziankę. Albo inaczej, wolałbym, żeby ogłosił to szef naszego regionu. Te rozmowy powinny się zakończyć, na moją wiedzę, w poniedziałek.
No i teraz Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna, ale w układzie sejmikowym też Koalicja Obywatelska.
Tak, oczywiście. Potwierdzam to, co powiedział mi przedmówca. Rzeczywiście nie ma żadnego powodu, by zmieniać dotychczasowy układ, który się sprawił przez ostatnie 4 lata. To kierownictwo na czele z panią marszałek Polak moim zdaniem zdało egzamin i wynik pani marszałek jest tak istotny i tak duży, że nie ma powodu, że zmienić także osobę marszałka. Układ, który do tej pory funkcjonował, w moim przekonaniu powinien nadal funkcjonować w tej kadencji także. Fake newsem jest oczywiście wiadomość, o którą pan zacytował, że ponoć są jakieś rozmowy, czy w ogóle możliwości o koalicji PiS-u z PO. Absolutnie jest to absurdalna wiadomość i nie przyjmuję tego do wiadomości. Uważam, nawet z PiS-u nie można rozmawiać, żeby ich nie legitymizować, nie autoryzować i tak dalej. Są rozmowy pomiędzy 3 koalicjantami przyszłymi. Chodzi o podział stanowisk, chodzi o może nie drobne rzeczy, ale powiedzmy rzeczy, które trzeba ustalić do poniedziałku, gdyż w poniedziałek będzie miała miejsce wizyta liderów naszych partii. I zapewne w poniedziałek dojdzie do porozumienia i do podpisania tej umowy koalicyjnej w naszym województwie. I mam nadzieję, że będzie to
układ. A jeśli nie dojdzie?
Dojdzie. Nie widzę żadnych niebezpieczeństw w tej materii. Stąd jestem spokojny o to, co się stanie w naszym województwie. Będzie rządzić koalicja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzi moja Nowoczesna, PSL i SLD. Podkreślam, sprawdzony układ, ludzie sprawdzeni, marszałek zdała egzamin po raz kolejny i to w sposób, w stylu imponującym. Nie ma powodu, żeby ten układ zmienić na jakikolwiek inny, którego zresztą sobie nie wyobrażam.
No to jeszcze nam pozostał po sobie raz odpowiedź.
Ja również krótko, wydaje mi się, że zresztą wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że zachowany zostanie status quo, czyli ta obecna koalicja będzie w dalszym ciągu rządziła naszym województwem. No nie chcę za mocno, za głęboko oceniać, gdyby tego, co miało miejsce w minionych kadencjach. W każdym razie ja bardzo, bardzo bym sobie życzył i chyba wszyscy mieszkańcy Gorzowa i całego województwa, żeby żeby tutaj bardzo mocno stawiać na ten zrównoważony rozwój, żeby też nasi radni, czyli właśnie tutaj siedzący mecenas Wierchowicz, Surmacz, Marcinkiewicz, no dbali o ten interes Gorzowa bardzo mocno, ponieważ tutaj no, widać w różnych obszarach różne dysproporcje. Mówi się o różnych sukcesach tutaj w naszym województwie, natomiast wystarczy rzucić okiem, drodzy Państwo, na rocznik statystyczny i zobaczyć, w jak wielu obszarach my zajmujemy ostatnie czy przedostatnie miejsca właśnie w takich dziedzinach, na których nam najbardziej zależy, tak? Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, jeżeli chodzi o te takie przyziemne, społeczne sprawy. Ja naprawdę tym moim tutaj kolegom, którzy zasiadają akurat w tym studio, no bardzo serdecznie tego życzę i od nich oczekuję i bardzo proszę, żeby, chociaż mam nadzieję, że to mają na swoich sztandarach, żeby dbali też o interes Gorzowa.
Mamy coś tam zmienić w tych rocznikach statystycznych, tak?
Tak, żeby następne, kolejne roczniki statystyczne zawierały bardziej pozytywne dane, które tyczyć będą się mieszkańców Gorzowa i naszego miasta.
Jeśli już jesteśmy przy sejmiku, to zapytam, jakie są panów oczekiwania co do samorządu województwa i kierunków przede wszystkim rozwojowych, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, na co postawić. No tym razem to 5-letnia kadencja. Zatem poproszę o komentarz panów zdanie jako Lubuszan, radnych wojewódzkich i mieszkańców Gorzowa. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma, proszę.
Czy jest kilka zadań, które na najbliższe 5 lat są kluczowe? Po pierwsze, to dogadanie się i dogadanie w pozytywnym znaczeniu tego słowa, zaraz to rozwinę, i stworzenie nowej strategii rozwoju województwa. To jest podstawowy dokument, który sejmik przyjmuje. Wiele zadań jest z poprzedniej strategii wykonanych bądź w trakcie. Przygotowanie tej strategii wymaga wielu, wielu rozmów z burmistrzami, wójtami, ze środowiskami lokalnymi. Tak, tu kluczowa jest też, nawiązując do słów tutaj pana posła Porwicha przed chwilą, rozmowa z prezydentem Gorzowa i całą ekipą z Gorzowa po to, żeby określone rzeczy tam się znalazły, bo to będzie klucz do znalezienia finansowania i wykonania.
Dokładnie tak.
Celowo mówię o tej strategii, bo to jest podstawowy dokument. Poza tym dzieją się pewne rzeczy, bo przecież nic nie stoi w miejscu. Na przyszły rok zaplanowano już w tej chwili konkursy ze środków unijnych na przeszło 200 milionów, które trzeba sprawnie przeprowadzić, bo to są te rzeczy, które już się teraz dzieją. I wystarczy skupienie się na tych dwóch rzeczach. Aha, jeszcze jedno coś bardzo istotne. My jako sejmik, tutaj też mówię to do kolegów właśnie sejmikowych, musimy chyba poza wyborami władz jak najszybciej ukonstytuować komisję budżetu i finansów, bo właśnie ten budżet za chwilę będziemy musieli przyjmować. A budżet to jest też klucz do tego wszystkiego, co w przyszłym roku będzie się działo.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja bym bardzo konkretnie powiedział. W ostatnich latach zaistniały bardzo poważne dysproporcje między wspieraniem rozwoju akademickości południa województwa, konkretnie stolicy południa, czyli Zielonej Góry. Tam poszły na rozwój i nowych kierunków, pożądanych oczywiście, bo Gorzów nie ma szans na to, żeby utworzyć, nie wiem, Wydział Prawa albo Wydział Lekarski na Uniwersytecie. Jesteśmy zupełnie na innym etapie rozwoju akademickości, ale chciałbym, żeby w Gorzowie nasza uczelnia nie dostawała 500 tysięcy rocznie w budżecie województwa marszałkowskiego, marszałka, tylko żeby w tym budżecie zaprogramowane były miliony złotych na rozwój. Na rozwój taki, który wskażą środowiska akademickie naszego miasta. Poza tym chciałbym też przypilnować spraw związanych jednak ze skomunikowaniem naszego miasta. Po tym, jak zostanie wykonana estakada i udrożniony zostanie przejazd kolejowy pomiędzy Kostrzynem a Gorzowem i dalej przez Krzyż do Poznania i dalej do Warszawy, żeby wreszcie gorzowianie w ciągu 4,5 godziny po tych wszystkich naprawach, również w centralnej Polsce, mogli dojechać pociągiem do Warszawy.
Jerzy Wierchowicz.
Tak, to są wszystko zadania bardzo ważne i tu się zgadzam z moimi przedmówcami. Nawiązując do tego, co mu powiedział pan Marek Surmacz, oczywiście nakłady na gorzowskie uczelnie powinny być wyższe, no pod warunkiem, że sami zbudujemy tutaj silną, mocną i dobrze notowaną uczelnię. Dzisiaj wiemy, że z tym naszym poziomem naszej Alma Mater, czy Akademii Gorzowskiej jest różnie, najogólniej mówiąc. Próby połączenia wyższych uczelni na terenie Gorzowa, które się znajdują ciągle, spaliły na panewce i czas najwyższy, żeby tą sprawę postawić poważnie i spowodować, by w Gorzowie była jedna silna, mocna, na wysokim poziomie uczelni. Wtedy można w sposób zasadny domagać się, żądać nawet od sejmiku, by przeznaczył odpowiednie porównywalne kwoty, które są przeznaczane na uczelnie wyższe w Zielonej Górze, także na uczelnie w Gorzowie. Nawiązując do tego, co pan mecenas, pan poseł Powich powiedział o tych danych statystycznych, które Gorzów stawiałem dosyć nisko, zgadzam się z tym. Szczególnie pokojące dla mnie to jedna dana, powiedziałbym, sprzed paru miesięcy, że Gorzów jest najdroższym miastem, jeżeli chodzi o koszty codziennego utrzymania. To jest tak zatrważająca wiadomość, że coś z tym trzeba zrobić, mówiąc kolokwialnie. Ja wystartowałem w kampanii swojej wyborczej między innymi pod hasłem zadbanie o interesy Gorzowa, w sensie takim ogólnym. Jest szereg rankingów, które wskazują na to, że Gorzów rzeczywiście jest zapóźniony. Dlatego też, chociaż to nie ma większego znaczenia, czy żadnego znaczenia, wyrażam wielkie zdziwienie tym, że nie doszło do zmiany władzy w naszym mieście, prawda? Bo jednak pod tym kierownictwem Gorzów się nie rozwija i traci dystans do Zielonej Góry, nawet to na zupełnie na marginesie. Wracając do sejmiku, zarząd województwa, zarząd sejmiku ma 30 dni na opracowanie programu i przedstawienie tego programu do zatwierdzenia sejmikowi, dlatego też jeszcze troszkę wcześniej, za wcześnie mówić o tym, jakie będą priorytety. O tym się dowiemy, co zarząd wypracuje, co nam przedstawi w ciągu tych 30 dni, wtedy się odniesiemy, będziemy się starać jako koalicyjny klub Koalicja Obywatelska do tego programu zarządu wstawić jak najwięcej swoich, mówiąc po prostu rzeczy, czyli tematów, które są dla nas bardzo ważne i chcielibyśmy, by w tym programie zarządu znalazły się właśnie elementy, które wzmocnią Gorzów, które wyrównają dysproporcje w rozwoju Gorzowa i Zielonej Góry, która rzeczywiście trochę nam uciekła, trochę to jest łagodnie powiedziane. I stąd z takimi nadziejami zabieram się do pracy w sejmiku. Mam nadzieję, że reprezentacja, która północy, która jest silną reprezentacją, to są bardzo fajni, wartościowi ludzie, łącznie, proszę wybaczyć, uprawiam tę reklamę obecnymi tutaj radnymi, panem Maciek Wierzy, panem Surmaczem, że razem będziemy bez względu na przynależność do klubową, będziemy razem działać choćby w jednej sprawie lojalnie, solidarnie. Będziemy działać wspólnie na rzecz Gorzowa.
I aby tak się stało.
No oczywiście strategia rozwoju województwa będzie na pewno dokumentem bardzo istotnym, tak jak to powiedział radny Marcinkiewicz. Natomiast oczywiście ten dokument musi być kompatybilny z tymi oczekiwaniami tych samorządów na szczeblu powiatowym, gminnym. Natomiast ja chcę też na jedną rzecz uwagę zwrócić i też mi się tak marzy, żeby właśnie nasi radni wojewódzcy bardzo mocno współpracowali i z władzami miasta, czyli z panem prezydentem, żeby była chęć takiej współpracy ze strony władz miasta, żeby współpracowali z radnymi Gorzowa, bo ja obserwuję w wielu różnych sytuacjach jako parlamentarzysta w tych sprawach takich dotyczących chociażby administracji rządowej, że środowiska, które funkcjonują w Zielonej Górze, różnego rodzaju podmioty, instytucje, mówią w wielu sprawach jednym głosem, potrafią się porozumieć, pewne sygnały wysyłają do Warszawy, do poszczególnych ministerstw, do poszczególnych instytucji centralnych i udaje im się fajne rzeczy ugrywać. Tego nie ma w Gorzowie, ja nad tym bardzo mocno ubolewam i mam nadzieję, że ta nowa kadencja przyniesie tutaj w Gorzowie tą nową jakość przez chyba wszystkich mieszkańców oczekiwaną, bo ja też odpłacę panu mecenasowi, ja też dostrzegam to, że Gorzów powinien pójść bardzo mocno do przodu, bo jest zapóźniony w wielu, wielu obszarach. I to jest też bardzo smutne, ale jestem urodzony optymistą, dlatego też liczę na to, że ta ekipa tu trzech dżentelmenów, którzy siedzą obok mnie i reszta ekipy w Sejmiku Wojewódzkim, radni Gorzowa, władze miasta, że to będzie też w pewnym względzie jedna wielka drużyna gorzowska.
Mam jeszcze 8 minut, więc jedno pytanie i o dwuminutowe odpowiedzi bardzo panów proszę, bo także w tym tygodniu zainauguruje kadencję nowa Rada Miasta Gorzowa, ukonstytuują się nowy samorząd. I pytanie to same co wcześniej. Jakie zadania są najpilniejsze, najważniejsze dla tego samorządu, priorytety, najważniejsze cele, zadania i tak dalej. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Zacznę od tego, że przed chwilą to, co powiedział pan poseł Porwich, kurczę, zgadzam się ze wszystkim, co powiedział, więc wyraźnie to podkreślam i właśnie działajmy razem.
Pięknie rozpoczęliśmy.
Działajmy razem. Krótko.
Puść parę gwizdek. Tak.
Krótko.
Mamy 8 minut.
Tak jest.
Bardzo
Rada,
dziękuję.
Rada Miasta, miasto. Proszę Państwa, ja słyszałem od wielu mieszkańców przed wyborami, czy w trakcie wyborów coś takiego. Rozkopał ten Gorzów, nie zrobi tu porządek. To takie podejście, które wybrali mieszkańcy Gorzowa.
W związku z tym,
powiedziałbym tak, panie prezydencie i szanowna nowa Rado Gorzowa, do roboty. Do roboty po prostu, normalnie w świecie. Tu dużo rzeczy trzeba uporządkować, a dodam i wobec tego, że tak o tym rozmawiamy, tak możecie liczyć na samorządy, na samorząd wojewódzki, na przedstawicieli Gorzowa i Północy w tym samorządzie. Współpracujmy. Możemy, myślę, liczyć na właśnie posłów, senatorów z naszego tutaj terenu. Działajmy, po prostu bierzemy się do roboty.
A propos, panie pośle, przerwę wątek. Pan uczestniczył w jakichś rozmowach z prezydentem przez ostatnie 4 lata?
Nie, no. Jako parlamentarzyści spotkaliśmy się z panem prezydentem w listopadzie 2015 roku. Były oczywiście zapewnienia, że będziemy się cyklicznie spotykać co miesiąc, co 3 miesiące. Nie było
trudne
nam się...
pytania, pan redaktor,
nie
było, zadaje.
Nie, no, jak pan takie spotkania miały to się odbywać. My nawet chcieliśmy, prosiliśmy pana prezydenta, żeby nas zadaniował w niektórych kwestiach, żebyśmy wspierali działania prezydenta. Po dziś dzień nic takiego się nie stało. Kolejne spotkanie nie odbyło się, a przypomnę, że minęły właśnie 3 pełne lata. I stąd między innymi jak gdyby no, to, co wcześniej powiedziałem, że no, my jesteśmy oczywiście parlamentarzyści do dyspozycji i proszę mi wierzyć, że jednak ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora no, daje dość duże możliwości i grzechem zaniechania jest z tych możliwości nie korzystać.
Marek Sury, masz prawo i sprawiedliwość.
Miasto staje przed przerobieniem ogromnych pieniędzy inwestycyjnych i mam takie wrażenie, że służby inwestycyjne w mieście, w to zaplecze prezydenckie nie daje sobie do końca z tym radę. Ulica Kostrzyńska jest takim klasycznym przypadkiem popełnienia całego szeregu błędów, z których w tej chwili będzie trudno jakoś wyjść bez poniesienia kosztów albo społecznych, albo finansowych, no oczywiście po stronie miasta. Ale co mnie szczególnie zafrapowało, żyję w mieście dokładnie 60 kilka lat. Jeżeli, i znam to miasto, i znam skrzyżowanie główne przy katedrze. Jeżeli zobaczyłem, że dzisiaj, współcześnie, przy nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, po 50 latach, 60 latach istnienia tramwajów w naszym mieście, niezbędne było postawienie jednego słupa centralnie na środku skrzyżowania, żeby podtrzymać sieć trakcyjną, to tego pojąć nie mogę. I ten słup, prawdopodobnie wielu gorzowian zwraca na to uwagę, szczególnie tych przemieszczających się pieszo wokół skrzyżowania przy katedrze, ale on będzie naprawdę symbolizował, będzie dzisiaj wręcz dominantą architektoniczną dla katedry. Ja tak to widzę. I apeluję do pana prezydenta, póki jeszcze czas, żeby postawić konstrukcję wzmacniającą na obrzeżach skrzyżowania, jak to wyglądało przed 50-60 lat i trakcja tramwajowa była podtrzymywana. Niech usunie to coś, bo to będzie naprawdę szpetota na cały świat.
No i teraz Jerzy Wierchowicz, do niedawna radny miejski, teraz wojewódzki.
Ja wyrażę się ostrzej niż mój przedmówca, pan Marek Surmacz, a to nie jest proste, bo pan Marek jest znany
wyjątkowy.
Tak, ze skrajnej wypowiedzi. Powiedział pan...
Zdecydowany, jednoznaczny.
Tak, no dobrze, niech będzie. Powiedział pan, że raczej sobie nie dawały rady służby inwestycyjne z zadaniami, które były realizowane. Ja powiem wprost, w ogóle nie dawały sobie rady te służby inwestycyjne. Wszystkie inwestycje drogowe w naszym mieście w minionej kadencji były opóźnione, były niedopracowane. Nadzór inwestorski był absolutnie żaden, prawda? To doprowadzało do 100%, 200% opóźnień w realizacji, prawda? I dzisiaj niestety, patrząc na to, co się dzieje w Gorzowie, mimo że ta kadencja formalnie jeszcze się nie zaczęła, boję się, że będzie tak samo albo będzie jeszcze gorzej. Ta Kostrzyńska przywołana przez mojego przedmówcę jest tego przykładem. Remont wiaduktu no, jest opóźniony i ogłaszany co parę miesięcy kolejne
terminy. Ale to nie miasto.
Ja wiem, no, ale miasto ma jakiś wpływ na to. Miasto nie może tolerować tej sytuacji i nic nie robić, prawda? Trzeba interweniować u inwestora, czyli w kolejach państwowych i tak dalej, i tak dalej. I tego się boję. Mnie zasmucił trochę argument wyborców. Tutaj już chyba któryś z panów to powiedział, że wyborcy powiedzieli tak, no dobra, już niech ten Wójcicki będzie, niech skończy to, co rozgrzebał. Argument, no, uczucia mam mieszane bardzo. No ja bym wolał zmienić tą władzę, tą nieudolną władzę, niż dawać jeszcze kolejną szansę na to, żeby miasto było dalej rozgrzebane. Dzisiaj miasto jest rozgrzebane, może inwestycje są rzeczywiście konieczne, no, ale nie w taki sposób prowadzone. Także mówienie o tym, że służby se raczej nie dają rady, jest bardzo łagodnym powiedzeniem. Nie dają se rady. Oczywiście ja rozumiem, że są kłopoty kadrowe. Być może nie ma ludzi do pracy w tym charakterze w Urzędzie Miasta, no ale za to odpowiada pan prezydent. No. Jeżeli ten sam pan prezydent, a niestety przez kolejne 5 lat on będzie szefem mojego miasta, no to ja się boję, że to miasto się nie rozwinie i to wszystko, co mówiliśmy przed chwilą o Gorzowie, że jest zapóźnione, no nadal będzie miało to wszystko miejsce i stąd jest jestem pesymistą, gdyż pamiętam, że wszystkie interwencje, choćby moje, czy mojego klubu, który był klubem opozycyjnym, żadnego skutku nie przynosiły. Dostawaliśmy ogólnikowe odpowiedzi i w ślad za tym nie szła żadna poprawa.
Jeszcze króciutko, pan poseł Forwich i będziemy kończyć.
I stąd jestem pesymistą co do rozwoju mojego miasta, ale mam nadzieję, że my w sejmiku spowodujemy, damy kopa, mówiąc prosto, temu miastu, panu prezydentowi, pokażemy, jak miasto ma się rozwijać. I ostatnia sprawa,
kolanem.
Bardzo smutna, rzeczywiście nie było przez te 4 lata żadnej współpracy pomiędzy parlamentarzystami i panem prezydentem. Ja pamiętam inicjatywę pana senatora Komarnińskiego z początku tamtej kadencji.
Ale to już potwierdził pozostałe.
Jedno zdanie. Który proponował utworzenie pod swoim patronatem Rady Społecznej. Ludzi z biznesu, ludzi, którzy się znają na sprawach miasta. Nie było w ogóle odzewu. Nawet pan prezydent nie raczył odpowiedzieć panu senatorowi na to. I nie chciał pomocy mądrych ludzi, którzy mogli mu doradzić, jak tym miastem zarządzać. Ja przypomnę, że pan prezydent Wójciński był kompletnym debiutantem w zarządzaniu.
Musimy oddać głos panu posłowi.
Nie musimy wcale.
Króciutko, panie mecenasie, drogi Jurku. Króciutko. Widzicie państwo, co ja dostrzegam coś optymistycznego w tej rozmowie. O ile w tematach centralnych, światopoglądowych, mówimy różnym głosem. Ja nawet w przerwie raczyłem sobie wyrazić taką opinię, że pan mecenas nawet ma już takie poglądy. Można powiedzieć, że nawet jest już ultra lewicowcem, tak?
Niesłuszny pogląd.
Albo ultralewakiem. Nawet tak, może niesłuszny, no ale taką mam ocenę akurat. To w tych sprawach samorządowych, proszę zobaczyć, generalnie jeżeli chodzi o ocenę zdarzeń, opinia na temat, jak to wszystko funkcjonuje na szczeblu samorządu, czyli tutaj właśnie, tu gdzie żyjemy, no jest generalnie wspólna. Jeżeli te nasze plany, które każdy tutaj z rozmówców wypowiadał, one się ziszczą w praktyce, no to naprawdę może być dobrze. No zobaczymy tylko, jaka będzie ta praktyka. Ja w każdym razie bardzo mocno trzymam kciuki.
I to było polityczne podsumowanie tygodnia w Rady Gorzów. Dziękuję za udział w programie. Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni Solidarni.
Dziękuję serdecznie, życzę miłego weekendu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję i pozdrawiam.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Optymistycznie, że to, co się kończy w robotach budowlanych na terenie miasta, jest dobrej jakości.
Oraz Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.